Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze. Zgadnijcie, o czym dzisiaj będę mówił. O czym będę mówił? O Panu Jezusie będę mówił o święta, ale w taki inny sposób. W taki inny sposób, dlatego że nazwałem sobie to, co tutaj napisałem. Nazywam moje kazanie najlepszy prezent na świecie. Nie tylko na świecie, ale generalnie w historii świata. Bo prawda jest taka, moi drodzy, że Chrystus ponad 40 razy jest przedstawiany w Nowym Testamencie jako ktoś, kto został nam dany. Chrystus jest takim prezentem, który jest pod choinką. Niektórzy go biorą, otwierają i wprowadzają to do swojego życia. Biorą Chrystusa i traktują to wszystko na serio. Ale w życiu wielu ludzi Chrystus jest ciągle pod choinką. To jest jak te prezenty, które tutaj są. On jest ciągle nieotwarty i niektórzy ludzie wiedzą, że jak otworzą ten prezent, że jak przybliżą się do Chrystusa, to jest niebezpieczeństwo, że w ich życiu może się coś zmienić. Że jest niebezpieczeństwo, że może ten Chrystus, ten prezent będzie chciał od nich czegoś, czego oni nie chcą. Wiecie, jak funkcjonuje większość ludzi na świecie? Wiedzą, że jest prezent. Cały nasz kraj wie, że Jezus jest prezentem. Cały nasz kraj wie, że Jezus jest tym, który został nam dany. Cały nasz kraj o tym wie. Ale w większości domów to jest ciągle nieotwarty prezent. Ja otwarłem ten prezent 25 lat temu i wszystko się zmieniło. Ale nie wziąłem połowy Chrystusa, nie wziąłem ręki Chrystusa, nie wziąłem nogi Chrystusa, wziąłem całego Chrystusa. Wziąłem całego Chrystusa i powiedziałem, od dzisiaj to Ty prowadzisz moje życie. Co z tego, że Jezus jest prezentem, jak On jest ciągle nieotwarty w Twoim życiu? I dzisiaj o tym prezencie chciałbym Wam mówić. Zobaczycie kilka rzeczy, które są szokujące, które mówią o Chrystusie. Niektóre rzeczy, kilka mitów zostanie obalonych, mam nadzieję, w tym samym czasie. Ale zacznijmy od tego, że Jezus przez swoje przyjście tutaj na ziemię wypełnił 324 proroctwa, które były przepowiedziane na przestrzeni całego Starego Testamentu. 324 proroctwa. Chrystus wypełnił 324 proroctwa. To jest po prostu niemożliwe. Ludzie, którzy zajmują się statystyką, ludzie, którzy zajmują się rachunkiem prawdopodobieństwa, powiedzieli, że wypełnienie 8 proroctw, które skupiają się na jednej osobie, to jest prawie niemożliwe. Prawie 8 proroctw, to jest prawie niemożliwe. A Chrystus wypełnił 324 proroctwa i te proroctwa nie dotyczyły tylko Jego życia, co można by sfabrykować, ale one dotyczyły przede wszystkim Jego narodzin i głównie Jego śmierci. Nie jesteś w stanie przewidzieć, jak umrzesz. Nie jesteś również w stanie przewidzieć, w jaki sposób się urodzisz, gdzie się urodzisz i jak się urodzisz. Uwierzcie mi, Chrystus nie urodził się w normalny sposób. Chrystus nie został poczęty w normalny sposób. Tego nie jesteś w stanie przewidzieć. 324 proroctwa. Chrystus urodził się w Betlejem. W Betlejem to była taka miejscowość, która liczyła taka trochę jak, nie wiem, ja mieszkam teraz na wsi, w Borkach Wielkich, to Borki Wielkie są większe niż Betlejem. W Borkach Wielkich mieszka około 1000 ludzi. W Betlejem mieszkało może 300-400 ludzi. Taki Wojciechów może. Nie? Przesadziłem. Celowo chciałem was obrazić. Betlejem liczyło jakieś 300-400 ludzi. Wiecie, co oznacza Betlejem? Dom chleba. Przypadek? Później Chrystus w Ewangelii Jana mówi o tym, że ja jestem chlebem życia. Co więcej, Chrystus urodził się w stajence, a później Biblia go nazywa, że jest barankiem Bożym. Jego narodziny wskazywały na coś takiego, wow, o co tutaj chodzi? Co więcej, Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, wersety od 1 do 2, Biblia mówi tak, gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przyszli mędrcy, nie królowie, nie sześciu króli. Ale nie ma prądu. Jest prąd. Przyszło trzech mędrców. Przyszli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów, bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Pytanie, dlaczego mędrcy podążali za gwiazdą? Jakbyśmy cofnęli się kilkaset lat wcześniej, to Księga Daniela mówiła o tym, że pojawi się gwiazda i mędrcy w Babilonie i wszyscy mędrcy na świecie, Babilon to było kiedyś cesarstwo, szefem mędrców w Babilonie był Daniel, Boży człowiek. On był szefem mędrców i magów. On był Izraelitą. I on uczył wszystkich mędrców i magów, że kiedy pojawi się gwiazda, to ta gwiazda zapowie przyjście Mesjasza. To nie jest, zastanawiałeś się, po co ci mędrcy szli za jakąś gwiazdą, o co chodzi. To nie jest tak, że ja siedzę, nagle widzę, spada jakaś gwiazda, aha, to ja tam idę za nią. Nie, nie robimy tak. Nikt tak nie robi. Ale ci mędrcy wiedzieli, o co chodzi. Dlatego podążali aż do Betlejem. Ale o co chodzi, kiedy ci mędrcy się pojawili? Po pierwsze, Święto Trzech Króli to jest jakiś science fiction. Fajnie, że jest wolne, ale nie było żadnych trzech króli. Było trzech mędrców. Witamy w Polsce. Na Wikipedii jesteśmy krajem chrześcijańskim. Nie było żadnych królów, króli. Było trzech mędrców. Nie nazywali się oni ani Kacper, ani Melchior, ani Baltazar. Nie nazywali się tak. Ale to, co jest ciekawe, to oni przynieśli trzy dary. Po pierwsze, pierwszym darem było złoto. Dlaczego złoto? Złoto jest symbolem królestwa. Biblia, kiedy mówi o złocie, to mówi po pierwsze o królestwie, a po drugie mówi o boskości. Biblia mówi o tym, że całe niebo, jakie są ulice w niebie? Ulice są ze złota. Ulice są ze złota. Złoto wskazywało na bycie królem i bycie Bogiem, wskazywało na boskość. Również zostało złożone kadzidło. Kadzidło wskazywało na kapłaństwo. Wskazywało na kapłaństwo. Chrystus był królem, Chrystus był kapłanem i ostatnia rzecz, przynieśli też mirrę. Ewangelia Marka, 15 rozdział, 23 werset. Chrystus wisi na krzyżu. Dawali mu do picia wino z mirrą. To się dzieje zaraz po ukrzyżowaniu. Nikodem przyniósł mirrę i aloes, co służyło jako perfum na pogrzebanie Jezusa. Mirra to był symbol cierpienia i symbol śmierci, która będzie bolesna. To przynieśli magowie, nie królowie, magowie, którzy podążali za gwiazdą, która doprowadziła ich do Betlejem. Co to oznacza? Chrystus jest Bogiem, jest królem, jest kapłanem, który pewnego dnia umrze jako ofiara. Tak zaczyna się życie Pana Jezusa, który urodził się w stajni. Ale 700 lat, wiesz co to jest 700 lat? My tak myślimy, no 700 lat. 700 lat, moi drodzy, to jest rok 1322, 700 lat temu. Tak? Dobrze policzyłem? Dobrze policzyłem. 1322 rok. Jeszcze bitwy pod Grunwaldem nie było. Jeszcze mój pradziad się nie pojawił. Jeszcze nie było Władysława Jagiełły. Jeszcze nic. Ciemność, tak jak tu, ciemność, dym. Nic. Tego jeszcze nie było. 1322 rok. I 700 lat, zanim pojawił się Chrystus na ziemi, Izajasz, prorok Izajasz w 9 rozdziale, wersety od 5 do 6, jest taki fragment. Oto narodziło się dziecko. Syn, posłuchajcie, syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudownym doradcą, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Śpiewaliśmy przed chwilą. Wielką będzie miał władzę, pokój trwać będzie bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, ponieważ je utrwali. Oprze je na prawie i sprawiedliwości. Na prawie i sprawiedliwości. Od objęcia rządów aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. Skupimy się na tym fragmencie. Pierwsza istotna rzecz. Potężna głębia teologiczna. Zobaczcie, co mówi Biblia. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany. Tajemnica odnośnie Chrystusa jest taka, że On był zarówno synem człowieczym, czyli był człowiekiem, i był również Synem Bożym, czyli był Bogiem. Był Synem Człowieczym i był Synem Bożym. Biblia mówi o tym, że Chrystus zostawił swoją boskość i przyszedł na ziemię. Emanuel, Bóg, który jest z nami. On przyszedł na ziemię, mówiąc do nas naszym językiem, przybierając nasze ciało i stając się jednym z nas. Była taka popularna piosenka po angielsku, jeśli Bóg byłby jednym z nas. Powiem ci więcej, Bóg stał się jednym z nas. Chrystus przychodząc na ziemię, stał się jednym z nas. Każda religia ma na celu ciebie wziąć i abyś robił teraz pewne rzeczy, abyś mógł się dostać do nieba. I ten Bóg, któremu tam służysz, On zdecyduje na końcu, czy cię przyjmie, czy cię nie przyjmie. Czy wypełniłeś wszystkie Jego regulacje, wszystkie prawa i wtedy On może cię zaakceptuje. Ty musisz się starać, aby tam dotrzeć. Chrześcijaństwo, moi drodzy, to jest zupełnie inny świat. Chrześcijaństwo polega zupełnie na czymś innym. Przychodzi Chrystus, Syn Boży, przychodzi Bóg na ziemię, który staje się Synem Człowieczym. Żyje przez 33 lata i staje się dla nas przykładem do naśladowania, to po pierwsze. A po drugie, staje się dla nas tym, co zapowiadało Jego narodzenie wstające. Barankiem Bożym stał się doskonałą ofiarą, która umarła za każdego człowieka. Chrystus stał się barankiem Bożym dostępnym dla każdego człowieka. Pytanie, czy otworzysz ten prezent? Wiecie, jak patrzę na ten dym, to mam wrażenie, że taki dym też jest w naszych umysłach. Powiem ci coś. Bóg sobie poradzi bez ciebie. Ale ty sobie nie poradzisz bez Boga. Na ziemi sobie może poradzisz. Ale tam sobie nie poradzisz. Albo otworzysz prezent, którym jest Chrystus i weźmiesz wszystko, kim On jest. Albo będziesz dalej przypatrywał się, wpadniesz na nabożeństwo, na święta. Wpadniesz na nabożeństwo raz w miesiącu. Fajnie, fajne te kazania, fajna ta muzyka. No, te kazania to pół biedy, ale ta muzyka. Wow, te wszystkie efekty, taka ciemność, że nic nie widać, takie dymy. Fajnie. Ale to jest ciągle Chrystus zapakowany pod choinką. Otwórz i weź wszystko. Bo w Chrystusie jest prawdziwe życie. Życie bez Chrystusa to jest iluzja. To jest iluzja. Naprawdę to jest iluzja. To jest dokładnie życie jak w tej mgle, jak w tym dymie. Tobie się wydaje, że wszystko jest okej. Ale nie widzisz wyraźnie. Jesteś totalnie uzależniony od okoliczności w swoim życiu. Żyjesz w totalnej niepewności. Nie wiesz, co się będzie działo. Nie wiesz, co będzie jutro. Nie wiesz. Oglądamy wojnę na Ukrainie, co jest przerażające. Wiecie, tam ludzie inaczej postrzegają już Pana Boga i śmierć niż my tutaj. Dla nich to jest namacalność. Spotkaliśmy się w piątek z ludźmi z Ukrainy. Rodzice kolegi od nas, od kolegi z Filipa ze szkoły. Niesamowici ludzie. Ona jest lekarzem i prawnikiem. On jest lekarzem i oficerem statku. Ona już pracuje w Polsce. On jeszcze nie ma pozwolenia. I oni powiedzieli, wiecie, my uciekaliśmy z naszego miasta. Było 20 bombardowań dziennie. 20 bombardowań dziennie. Oni mówią, można się już do tego przyzwyczaić. Są syreny, idziemy się chować. Lecą bomby. Wszystko tańczy. Oni inaczej patrzą na śmierć niż my. My żyjemy w iluzji. My żyjemy w mentalności, że jakoś to będzie. Chrystus był Synem Bożym i Synem Człowieczym. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 21-22. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć. Co to znaczy, że przez człowieka wkroczyła śmierć? Adam przez swoje nieposłuszeństwo, przez swój grzech, przyniósł grzech dla całej ludzkości. Wszyscy zostaliśmy przeklęci z powodu Adama, który nas reprezentował w ogrodzie Eden. Przyszedł grzech. I my sami, jako ci ludzie, żyjemy w tym grzechu, żyjemy jako niewolnicy grzechu, próbując czasami wchodzić w jakiś system religijny i ciągle będąc ludźmi, którzy są grzeszni, próbujemy dostać się do nieba z tym całym bagażem i przekleństwem, które jest w naszym życiu. Przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Co to oznacza? Chrystus zostaje nazwany drugim Adamem. To nie było tak, że mógł nas odkupić, że składanie ofiar w świątyni izraelskiej, że to nas doprowadzi do doskonałości, że to nas przemieni. Nie. Ludzie składali ofiary, żeby pozbyć się poczucia winy i żeby uzyskać przebaczenie, ale tylko na chwilę. Tylko na chwilę. To jest czasami jak chodzenie do spowiedzi. Ja tak miałem. Chodziłem do spowiedzi, wyznawałem tam moje grzechy, ksiądz mi tam mówił, że mam przebaczone i okej, i dalej żyłem. Ale tydzień później było to samo, dokładnie to samo. Dokładnie to samo. Żyłem w totalnej niewoli. W totalnej niewoli. I człowiek może mógł doznać odkupienia, oczyszczenia z tego przekleństwa, które zniósł Adam, tylko przez drugiego człowieka, którym był Chrystus, bo on był Synem Człowieczym i Synem Bożym. Na krzyżu wisi Syn Człowieczy i Syn Boży. To Syn Boży wziął wszystkie grzechy całego świata i umarł za nas, ale Syn Człowieczy był ofiarą. To jest niesamowite. Wiecie, do dzisiaj, po 2000 lat, kiedy pytasz teologów, ile było Syna Człowieczego i Syna Bożego w Chrystusie, każdy mówi, no tak, tak. No ale to jaki procent? Tak. Co to oznacza? Tak. Nie wiadomo. On był Synem Człowieczym. On się pocił, on czuł, on był zmęczony, był Synem Człowieczym, był człowiekiem i był Synem Bożym, był Bogiem. On mówił o sobie, ja jestem. Żydzi dokładnie wiedzieli, co to znaczy, kiedy Chrystus mówi, ja jestem. Bóg objawił się Mojżeszowi, jak Mojżesz został powołany przez Pana Boga i Mojżesz mówi, ale jak mnie spytają ludzie, to kim ty jesteś? I Bóg, jak to Bóg mówi, powiedz im, że posyła cię, jestem, który jestem. Aha. Ja jestem. Chrystus w Ewangelii Jana, kiedy przyszli ludzie go pojmać, żołnierze go pojmać, oni mówią, czy ty jesteś tym, czy ty jesteś Jezus, czy ty jesteś Chrystus? I Jezus mówi, jam jest. I w tym momencie wszyscy upadli na ziemię. Syn Boży i Syn Człowieczy. To jest pierwsza istotna rzecz. Druga istotna rzecz jest taka, że Biblia mówi o tym, że Syn został nam co? Dany. Staliście jakieś fajne prezenty wczoraj? Tak? Jedna osoba dostała. No, świetnie. Znaczy ja nic więcej nie widzę. Ja widzę tylko jedną osobę w drugim rzędzie, która dostała prezent. Marysia dostała prezent, bo jest w ciąży. Dlatego. Fajnie, Mateusz, super. Ktoś jeszcze dostał prezent wczoraj? O, dwie osoby, trzy, kilka osób dostało. To, co mówiłem wcześniej, 40 razy Jezus jest przedstawiony jako dar w Nowym Testamencie. 40, to jest dar dla każdego z nas. To jest prezent, który dostajesz. Nie każdy go otwiera, nie każdy z tego korzysta, co jest w tym prezencie. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział, 15 werset. Bogu niech będą dzięki za Jego niewysłowiony dar. Chrystus jest darem dla każdego z nas. Ewangelia Jana 3,16, albowiem Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swojego Syna tak, aby każdy w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus jest darem. To bierzesz za darmo. On za to zapłacił, abyś ty mógł wziąć ten dar. To już jest zapłacone. On jest ciągle pod choinką twojego życia. Czy weźmiesz, czy nie weźmiesz, to jest twój wybór. Bóg jest sprawiedliwym sędzią. On nie jest w stanie osądzić ciebie w żaden sposób, ani pozytywny, ani negatywny, jeśli zostałeś do tego zmuszony. To jest twój wybór. Jak ja kocham wolną wolę, jak ja kocham Boga, który daje mi wolność, który daje mi ten prezent, mówi, Sławek, zrób z tym, co chcesz. To jest twój wybór. Albo żyjesz ze mną, albo żyjesz sam. Twój wybór. Ale twój wybór i twoje konsekwencje, które pójdą za tym wyborem. Chrystus po pierwsze jest darem. Druga rzecz jest taka, że Chrystus przyszedł, aby znieść nasze ciężary. Biblia mówi, Izajasza 9 rozdział, 5 werset B, czyli druga część tego wersetu, władza spocznie na Jego ramieniu. Władza spocznie na Mesjaszu. Władza spocznie na Chrystusie. Co to oznacza? On ma wszelką moc. Bez względu na to, co dolega człowiekowi, co jest człowiekowi, on ma wszelką moc. Wiecie, ludzie Jezusa Chrystusa to są ludzie, którzy byli chorzy. To są ludzie, którzy byli niewolnikami grzechu. To są byli narkomani, to są byli alkoholicy. To są rodziny, które prawie się rozwiodły. Ludzie Jezusa Chrystusa, kiedy przyjęli, kiedy otwarli ten prezent i przyjęli go do swojego życia, Chrystus, kiedy zaczęli wołać do Niego, Chrystus zniósł wszelkie ciężary. Ale pamiętaj, władza spocznie na ramieniu Jezusa Chrystusa. List do Filipian, 2 rozdział, werset od 9 do 11, Biblia mówi tak. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył, jest mowa o Chrystusie, i obdarzył go imieniem znaczącym więcej niż wszelkie imię. Aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Prawda jest taka, każde kolano w końcu się zegnie przed Jezusem Chrystusem. Każde. To jest 100%. I znowu, albo zegniesz swoje kolano, bo chcesz, bo to jest twój Bóg, albo po śmierci będziesz zmuszony do tego, aby uklęknąć przed Jezusem. Twój wybór. Otworzysz ten prezent, czy nie otworzysz tego prezentu? Twój wybór. w jaki sposób Bóg niesie nasze ciężary. W jaki sposób Bóg niesie nasze problemy. W jaki sposób Bóg rozwiązuje problemy w naszym życiu. W jaki sposób Bóg to robi. Ciekawe, co jest napisane w 9 rozdziale Izajasza w 3 wersecie. Gdyż jarzmo ciążące na nim i drzewce z jego ramion i kije poganiaczy złamałeś niczym w dniu pokonania Midianu. To jest taki werset, okej. Popatrzcie, jarzmo ciążące na kimkolwiek, drzewce na twoich ramionach i kije poganiaczy, co wskazuje na twoją niewolę, co wskazuje na twoje zniewolenie. Biblia mówi, że on to co? On to połamie w taki sposób, jak złamałeś to niczym w dniu pokonania Midianu, czyli Midianitów. Pokonanie Midianitów wyglądało mniej więcej w taki sposób, że Bóg przyszedł do człowieka poprzez swojego anioła. Bóg przyszedł do Gedeona i powiedział, pójdziesz i pokonasz Midianitów. Pójdziesz i będziesz z nimi walczył. A więc Gedeon wyruszył. Miał 32 tysiące żołnierzy. No to jest duża szansa, żeby pokonać. Ale nagle Bóg mówi, nie tak. Tych bojaźliwych wyślij do domu. Jeśli są tu tacy, którzy się boją, to wyślij ich do domu. Ile poszło do domu? 22 tysiące. 10 tysięcy zostało. O, olesno, nie jest źle. 10 tysięcy wojowników zostało. No to Gedeon mówi, okej. Później Bóg prowadzi dalej tą sytuację, i robi test. Każe im się napić wody. Oni piją wodę. Jedni piją w mądry sposób, a inni piją w głupi sposób. Ci, którzy pili w mądry sposób, tych było 300. A 9700 piło w głupi sposób. I Bóg mówi, te 9700 wyszli do domu. Wow. Jak ja bym był Gedeonem, Boże, zostało nas 301. A ta armia to jest wielotysięczna armia. I właśnie Bogu o to chodzi. Żeby Chrystus urodził się w Betlejem, w wiosce, która nie ma żadnego znaczenia. Żeby wychowywał się w Nazarecie, w wiosce, która nie ma żadnego znaczenia. I powołuje ludzi, którzy w oczach tego świata nie mają żadnego znaczenia. Aby nikt nie miał wątpliwości. I popatrzcie, w jaki sposób pokonał Gedeon Midianitów. Księga Sędziów, 7 rozdział, wersety od 16 do 18. Następnie podzielił swoich 300 ludzi na 3 oddziały. Wow, czyli było 3 oddziały po 100. Kazał im wszystkim zabrać rogi oraz puste dzbany. Dzban to było słowo młodzieżowe w którymś tam roku, 2000 którymś. Nie, to było dużo wcześniej w Biblii. Puste dzbany, a do dzbanów kazał włożyć pochodnie. Wow. Nie dość, że jest nas 300. Kazałeś nas podzielić na 3 oddziały, a teraz jakieś cyrki robisz, Boże. Co ty każesz nam robić? Puste dzbany, rogi, a do dzbanów mam włożyć pochodnie? Co to w ogóle jest za strategia? I Biblia mówi dalej tak. Potem powiedział, patrzcie na mnie. To jest kluczowe. Patrzcie na mnie i róbcie to, co ja. Idę na skraj obozu. Co ja zrobię, wy róbcie. Gdy zadmę wróg, ja i wszyscy, którzy są ze mną, wtedy wy także zadmijcie wrogi wokół całego obozu. A potem krzykniecie dla Pana i dla Gedeona. Ze względu na czas Midianici ponieśli fatalną porażkę. Co wam chcę pokazać? Żeby pozbyć się ciężaru problemu w twoim życiu, Bóg wystarczy. Żeby pozbyć się problemu i ciężaru w twoim życiu, Bóg wystarczy. Kiedy przyjdziesz do Niego i będziesz wołał do Niego, On zaaranżuje wszystko, co jest ci potrzebne, abyś odniósł zwycięstwo. On jest Bogiem zwycięstwa. On jest Bogiem, który daje zwycięstwo. Ja nie wierzę w chrześcijaństwo porażki. Ja w to nie wierzę. Często w naszym kraju jest tak, że nadajemy porażce jakieś większe znaczenie. Nie, ja wierzę w Boga, który jest Bogiem zwycięstwa. Biblia mówi o tym, chwała Bogu, że zawsze, zawsze odnosimy zwycięstwo. W taki sposób, w ponadnaturalny sposób Bóg dokonuje niezwykłych rzeczy. Powiem wam, kończy się teraz rok, który był rokiem pełnym presji w moim życiu. Naprawdę, to był trudny rok. A z drugiej strony, rok niesamowitego błogosławieństwa. Rok niesamowitego błogosławieństwa. Wczoraj przed moim domem mogłem z moim przyjacielem ze Stanów Zjednoczonych, Erlem, który jest fanatykiem fajerwerków, mogliśmy na wsi zrobić pokaz fajerwerków. Wyszedłem przed dom na puste pole i zrobiliśmy pokaz fajerwerków. Historia jest dłuższa. Earl 3 lata temu przyjechał do nas i mówi, przywożę fajerwerki, naprawdę będzie zabawa. Mówię, okej. Mówi, w Stanach to jest nielegalne, ale w Polsce jest legalne. Ja wtedy mieszkałem w bloku. Ja mówię, no okej. Mówię, no dobra, no to bierzemy to i idziemy. Kropił deszcz delikatnie chyba, czy śnieg, mówię, to przynajmniej tyle. A on wyciągnął zimne ognie. Zapalił te zimne ognie. I ja po prostu nie wierzyłem w to, co ja widzę. Ja mówię, Earl, wszystko, coś ci zaszkodziło, karp ci zaszkodził. Chłopie, co ty robisz? Nie, mówi, to ze względu na bezpieczeństwo twojej rodziny, ze względu na bezpieczeństwo Filipa. Ja myślę, że moi sąsiedzi się cieszą, że my się wyprowadziliśmy z Prusa, bo oni do dzisiaj nie wiedzą, co się działo przed klatką, jak my robiliśmy. Było dziwne. Earl 3 lata później wraca. Wysyła mi zdjęcie tydzień wcześniej. Taki diaboliczny uśmiech, diaboliczne oczka i zawalone fajerwerkami ręce. A z tyłu w tle sklep z fajerwerkami. Przywiózł to. Cały bagażnik fajerwerków. A więc wczoraj, na szczęście kropiło, wyszliśmy za płot na pole i zrobiliśmy show. Ja i Tymon i Earl. Nie wiedzieliśmy, co się w ogóle będzie działo. Wyciągnęliśmy wszystkich gości od nas z tego, z domu, żeby wyszli i zobaczyli ten show. Zadzwoniłem do sąsiada, mówi, stary, będzie się działo dzisiaj. Weź, stary, przyjdź tutaj. A więc jesteśmy, jest show. Odpalamy. Początki były dziwne, bo zapalasz coś, rzucasz i żyjesz tylko tak. Koniec. No, będzie po prostu jak 3 lata temu. Ale później Earl mówi, to jest tylko starter, to jest tylko początek. I takie olbrzymie, takie potężne fajerwerki zaczynamy wbijać po prostu w ziemię. Odpalamy i to rzeczywiście leci z 50 metrów do góry, wszystko się rozwala. Ja mówię, ja pierniczę, pod nosem straży pożarnej to robimy. Będziemy zaraz, nie dość, że jesteśmy dziwni w tej wsi, to będzie jeszcze dziwniej, jak teraz zobaczą te fajerwerki w święta. A więc wywalamy to, jest naprawdę fajnie. Patrzę, że już widzów nie ma, znudzili się i poszli do domu. I Earl... Tak. Earl mówi, podpalał i run. To uciekaliśmy. I Earla poniosło, wziął, włożył ten fajerwerk i taśmą 2 razy zakręcił wokół jakiegoś fajerwerku, który miał polecieć do góry. Odpalił. Run. No to uciekamy i tak. Jeden poleciał do góry, rozwalił się fajnie, ale gdzie jest ten drugi? A drugi postanowił zaatakować Earla. R po nogach dostał tym fajerwerkiem, gdzieś my spanikowani, gdzieś tam na drzewo coś poleciało. Ja mówię R, a R jak małe dziecko. Jak małe dziecko, ma prawie 60 lat. Jak małe dziecko, jak on się dobrze bawi. O, ja prawie umarłem, prawie zginąłem. Jak to facet, nie? Prawie zginąłem i tak dalej. I opowiada. Po co wam to mówię? Mogłem sobie wyjść przed dom i to zrobić. Bóg dał nam dom. Pomimo trudnego czasu Bóg dał nam dom. To jest niesamowite. Bóg jest Bogiem, który jest zainteresowany twoją wolnością. Bóg jest Bogiem, który jest zainteresowany twoim byciem. Oczywiście El rano jeszcze opowiadał o tym, co się stało. Ta historia niedługo będzie taka, że El się podpalił, że zaczął płonąć i rzucił się w krzaki, a w krzakach było pozostałości po krowie, bo to tak to pójdzie w taką stronę. Bóg daje zwycięstwo. Kolejna rzecz jest taka, moi drodzy, że Jezus przyszedł, aby wypełnić nasze najgłębsze potrzeby. To nie jest tylko frazes. Izajasza 9, rozdział 5, werset. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu, nazwą go po pierwsze cudowny doradca, po drugie Bóg mocny, po trzecie ojciec odwieczny, po czwarte książę pokoju. Cudowny doradca, pierwsze imię, jak został nazwany Mesjasz, cudowny doradca. Wiecie, Bóg nie jest Bogiem, który jest zainteresowany tym, aby udzielać ci rad. To nie o to chodzi. To słowo doradca w języku hebrajskim ma takie znaczenie, że on jest mądrością, która jest sensem twojego życia. Bóg jest Bogiem, który przyniósł mądrość, ale sam jest mądrością. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 30, Biblia mówi tak. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem. Bóg jest mądrością. Chrystus był uosobieniem, był personifikacją mądrości. Wiecie, co jest niesamowite? Wiecie, czego Bóg chce? Wielu z nas tak nie żyje i później to widać w naszym życiu. Bóg chce, abyś zadawał Mu pytania. Bóg chce, abyś zadawał Mu pytania. On niekoniecznie odpowie ci od razu. Niekoniecznie odpowie ci tak, jak ty tego chcesz, ale pewnego dnia zauważy, że to była Boża odpowiedź. Wow, ale Bóg odpowiedział na daną sytuację. Bóg jest zainteresowany, abyś z Nim rozmawiał. Bóg jest zainteresowany, abyś zadawał Mu pytanie. O to chodzi w relacji z Bogiem. To nie jest daleki, odwieczny Bóg. To jest Bóg, który jest zainteresowany, aby być blisko. Powiem wam, ilekroć mam taki zwyczaj w swoim życiu, że czasami wyjeżdżam na 3 dni z Bogiem. Więc wyjeżdżam do jakiegoś miejsca, jestem 3 dni z Bogiem i zawsze zanim wyjadę, zapiszę sobie pytania. Zazwyczaj jest to 5 pytań, takich poważnych pytań. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. I wyjeżdżam z tymi pytaniami i mówię, Boże, masz 3 dni, aby mi odpowiedzieć. I szukam Boga, wyciszam się w tym wszystkim, szukam Pana Boga. I kiedy wracam, przyjeżdżam zawsze z odpowiedziami. Bóg jest mądrością. Nie masz pojęcia, jak wielką. Przestańmy traktować Boga jako tylko misterium. Przestańmy traktować Boga jako ktoś, kto jest odległy. Chrystus powiedział, nie nazywam was już sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. My znamy się z Krysią 27-28 lat. I powiem wam, ja uwielbiam z nią rozmawiać. Uwielbiam z nią rozmawiać. Interesuje mnie jej zdanie. Uwielbiam jej zadawać pytania, interesuje mnie, co ona myśli o pewnych rzeczach. Uwielbiam spędzać z nią czas. Ale Bóg chce być kimś podobnym dla nas. Zacznij zadawać Bogu pytania. Dzisiaj, kiedy wrócisz do domu, zadaj Bogu konkretne pytania. Bóg chce ci odpowiedzieć. Bo kiedy On ci odpowie, zauważysz Boga, który jest tobą zainteresowany. Chrześcijaństwo to jest relacja. Chrześcijaństwo to jest interakcja z Bogiem. Jak ja kocham mojego Boga, który odpowiada mi w różny sposób. Który odpowiada mi w różny sposób. Ostatnio miałem taki sen. Wiecie, jaki ja jestem, jeśli chodzi o sny, to tak, okej, okay, fajnie. Rzadko, kiedy, zazwyczaj śnią mi się głupoty. Ale szedłem spać z taką myślą, co mam zrobić z kimś tam. I zasnąłem i miałem sen, że wysłałem SMS-a do kilku ludzi, łącznie z nim. Zadałem pytanie, czy ty chcesz dalej ze mną współpracować. Zadałem takie pytanie w tym SMS-ie. I w tym śnie dostałem prawie wszystkie odpowiedzi, które były, no super, tak, 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 tak. A od jednego człowieka nie dostałem odpowiedzi. I w tym śnie idę do skrzynki na listy i jest list. Wyciągam ten list ze skrzynki, przychodzę do domu, wchodzę do domu, otwieram ten list, a to jest list od tego człowieka, któremu wysłałem SMS-a i na tej kartce było napisane nie. Mówię, Boże, nie dało się inaczej odpowiedzieć na to? Nie dało się inaczej odpowiedzieć? A z drugiej strony zobaczyłem kilka rzeczy, dlaczego ten człowiek niby wysłał mi list. Kilka rzeczy w tym zauważyłem. Do czego ja zmierzam? Bóg jest zainteresowany tym, aby ci odpowiedzieć. Jeśli za rok będziesz takim samym człowiekiem, to będzie stracony rok. To nie chodzi o to, że masz się postarzeć. Postarzejesz się. To jest normalne. Wszyscy się starzeją. Ja patrzę w lustro, jeszcze mnie nie chwyta, ale tak patrzę na innych. Spotykam was, niektórych nie widziałem rok. Mówię, jejku, może na kolejne urodziny jakiś krem taki odmładzający. To był żart. Nie, nie. Generalnie Bóg chce... Ja wam coś powiem, co ja najbardziej kocham w moim chrześcijaństwie. Nie zakładać kościoły, nie głosić kazania, nie uwielbiać Boga, ale być z Nim. Być z Nim. On odpowiada. On jest zainteresowany tym, jak Marysia z Mateuszem nazwą swoje dziecko. On jest tym zainteresowany. Nie, Mateusz nie będzie się modlił, nie będę Bogu zawracał gitary, żeby co mi będzie odpowiadał, jak ja nazwać moje dziecko, syna czy córkę. Też popatrzę w kalendarz i jakoś go nazwę. Bóg jest zainteresowany. Jemu nawet chce się liczyć włosy, które masz na głowie. To pokazuje, On jest tobą zainteresowany. Bóg jest tobą zainteresowany. Jak gadasz z Bogiem, to cała uwaga jest skupiona na tobie. On jest cudownym doradcą. Później Biblia mówi, że Bóg jest mocny, Bóg jest potężnym Bogiem, który może uczynić absolutnie wszystko. Ty masz do czynienia z Bogiem, który może uczynić absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Wiecie, jak zaczynaliśmy budować budynek jako kościół, mówię, Panie Boże, okej, okay. To była taka kwota. Mówię, okej, okay, jest to potężne wyzwanie, ale jakoś może Bóg się zatroszczy. Ale w miarę upływu czasu budynek się pomnożył, jeśli chodzi o cenę. Dwa razy tyle. Mówię, Boże. A później zacząłem zastanawiać się nad tym, jakiemu Bogu ja mówię Boże. On jest wszechmocny. On jest wszechmocny. On może uczynić wszystko. Ja mam nadzieję, że to są moje ostatnie święta w tym budynku. Nie dość, że nic nie widzę. Jest ciemno, wszędzie dym. Pierwszy list do Koryntian, Ewangelia Jana, przepraszam, 13 rozdział, werset 23. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Jest ciekawe. Bóg jest potężny, Bóg jest wielki. Jan był uczniem Pana Jezusa, który miał z Nim bardzo bliską relację. On sam napisał o sobie, Jan napisał o sobie tak, a jeden z Jego uczniów, czyli de facto ja, którego Jezus miłował, czyli ja, siedział przy stole, ja, przytulony do Jezusa. Jan znał Pana Jezusa takiego przytulaka. Jak ci Jezu minął dzień? Dobrze, Janie. Przytulę się do ciebie. Ten sam Jan po zmartwychwstaniu Jezusa, ten sam Jan ląduje na wyspie Patmos. Najpierw ten Jan był torturowany w taki sposób, że wrzucono go do rozżarzonej oliwy. Później go wyciągnięto stamtąd i zrzucono go na wyspę Patmos, która była bezludna, za karę, na banicję, do końca. I pojawia się apokalipsa, objawienie Jana. Pierwszy, ciekawe, kto powiedział objawienie Jana. Apokalipsa, objawienie Jana, pierwszy rozdział, 16-17 werset. I nagle Chrystus widzi Jezusa, Jan widzi Chrystusa przytulaka. Chrystus przytulak. W swojej prawej dłoni trzymał 7 gwiazd. Z jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz, a jego twarz lśniła jak słońce w pełnym swoim blasku. Gdy go zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy. Ale on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni. Czy Chrystus przytulak to jest ten sam Chrystus, który jest w objawieniu Jana? Dokładnie taki sam. Dokładnie to jest ten sam Chrystus. Chrystus z Apokalipsy to jest Chrystus, który jest dokładnie tym samym Chrystusem, do którego Jan się przytulał. To jest twój Bóg. To jest potężny, wielki Bóg, który nie będzie walczył z diabłem, który nie będzie pod koniec czasu, nie będzie z nim walczył w jakiś spektakularny sposób. To będzie krótka bitwa. Biblia mówi o tym, że Chrystus zabije go tchnieniem swoich ust. To jest potężny Bóg. I my musimy mieć świadomość, że ten Jezus, który jest naszym przyjacielem, ten Jezus jest wielki i potężny. On trzyma w swoich rękach cały wszechświat. On jest tym, który stworzył ten świat. On jest tym, który przyszedł do swojego stworzenia, aby zbawić stworzenie. On przyszedł i mówi: ja daję się wam. Jestem waszym prezentem. Co wy ze mną zrobicie? Czasami potrzebujesz Chrystusa widzieć z tej strony, że On jest twoim przyjacielem. Ale czasami musisz doświadczyć Chrystusa, który jest potężny, wielki i niesamowity. Obecnie Kościół przecenia Chrystusa jako przyjaciela. Tylko na Nim się skupiamy, ale Chrystus w Apokalipsie to jest ten sam Chrystus. To jest ten sam Chrystus. To jest potężny, wielki, niesamowity Bóg. Ja sobie zawsze mówię, że moment, kiedy staniemy przed Bogiem i popatrzymy w stronę Boga, to będzie jakieś 6000 lat wstydu, że nie mieliśmy świadomości, z kim my rozmawiamy. Rozmawialiśmy. A my łaskawie znajdowaliśmy czas dla Pana Boga. To jest Bóg, który w swoich rękach trzyma cały wszechświat, a dla ludzi wszechświat jest nieskończony. On nie ma końca. Co sekundę powstaje nowa gwiazda. A Biblia mówi, że Bóg każdą z tych gwiazd zna po imieniu. Jacy my jesteśmy egocentryczni? Do tego egocentrycznego świata przychodzi Chrystus, staje się dla nas prezentem i mówi: jak chcesz, to otwórz, jak chcesz, to żyj ze mną, to jest twój wybór. Bóg jest mocny, Bóg jest potężny. Kolejna rzecz, jest nazwany Ojciec Odwieczny. I teraz niespodzianka. To sobie zapisz, jeśli nic nie zapisujesz, bo nic nie widzisz. to, jak postrzegasz Boga, to, kim On dla ciebie jest, określi całą jakość twojego życia do ostatniego oddechu. To, kim jest Bóg dla ciebie, to, jak Go widzisz, jak Go postrzegasz, określa, zdeterminuje całą jakość twojego życia. Wiecie, że Jezus przyszedł z wielu względów, ale przede wszystkim przyszedł odnowić relacje Boga, Ojca z człowiekiem. Dopiero w Nowym Testamencie my możemy mówić do Boga Ojcze. Ciekawa historia jest taka, że przez cały Stary Testament, że przez całe 39 ksiąg Bóg się objawia w różnoraki sposób, poprzez swoje imiona. I nagle ostatnia księga, księga Malachiasza, trzeci rozdział, werset 23 do 24, mówi coś, po tych słowach następuje 400 lat ciszy. Bóg nie mówi nic. Przez 400 lat w Starym Testamencie nie mówi nic. 400 lat jest cisza. Totalna cisza. Bóg jakby przez cały Stary Testament mówił przez swoich proroków, mówił i nagle jest cisza. 400 lat. Ale ostatni fragment Starego Testamentu, Księga Malachiasza, trzeci rozdział, 23 werset, Biblia mówi tak: oto ja poślę wam proroka Eliasza. Jest mowa o Janie Chrzcicielu. Zanim przyjdzie dzień Pana wielki i straszny, on zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Ostatnie słowa Starego Testamentu mówią jedną rzecz. Ja przyjdę odnowić ojcostwo. Ja przyjdę odnowić ojcostwo. Ja przyjdę, aby serca ojców zwróciły się ku synom. Ja przyjdę, aby serca synów zwróciły się ku ojcom. Ja przychodzę, aby pokazać wam, że Bóg jest waszym ojcem. I Chrystus w całym Nowym Testamencie, w wszystkich Ewangeliach zwraca się do Boga: Ojcze, 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 i mówi do swoich uczniów: wasz Ojciec, który jest w niebie. A jak się mamy modlić? Jak macie się modlić? Tak: Ojcze nasz. Dlaczego Chrystus tak robił? Chrystus wypełniał słowa Malachiasza, odnawiał ojcostwo Boga względem ludzi. Bóg chce mieć synów i córki. Bóg nie chce mieć niewolników. Bóg chce mieć synów i córki. Bóg jest Bogiem relacji. Cała Trójca wskazuje na to, że Bóg jest Bogiem relacji. Jest Bóg Ojciec, jest Syn, jest Duch Święty. Między nimi jest doskonała relacja. Ale Bóg chce mieć ludzi, których stworzył, których postawił z jakiegoś powodu na tej planecie. My jako galaktyka, Droga Mleczna, jesteśmy jedną z miliardów galaktyk na całym świecie. I w tej galaktyce znajduje się Układ Słoneczny. Jeden z milionów układów tego typu, układów planet w Drodze Mlecznej w naszej galaktyce. I w tym Układzie Słonecznym jest Ziemia. I na tej Ziemi jest Polska, i w tej Polsce jest Europa, później jest Polska, w tej Polsce jest Olesno. I Bóg widzi ciebie tutaj, tu i teraz. On chce być twoim ojcem. Wiecie, co to oznacza, ta cisza? Ta cisza oznacza mniej więcej coś takiego. Dalej już nic z tym nie zrobimy. Dalej już nic z tym nie zrobimy. Ci ludzie muszą zrozumieć, kim ja jestem względem nich. Kim ja jestem względem nich. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, werset 27 do 28. Wszystko zostało mi przekazane, mówi Jezus, przez mojego Ojca. I nikt oprócz Ojca nie pojmuje, kim jest Syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest Ojciec. Jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Na czym polega to wytchnienie? Że poddajesz swoje życie w największy prezent, który został ci dany w historii świata. Kładziesz swoje życie przed Jezusem Chrystusem, otwierasz ten prezent. W tym momencie Bóg staje się dla ciebie Ojcem. Żyję 25 lat z Bogiem. Powiem wam szczerze. Ja wiem, że Bóg jest moim Ojcem. Ale myślę, że to, na ile rozumiem jeszcze Boga, który jest moim Ojcem, jest dosyć minimalne w porównaniu do tego, co Bóg chce mi pokazać w moim życiu. Bóg jest moim dobrym Ojcem. Bóg chce być twoim dobrym Ojcem. On albo jest, albo chce być. Nie ma innej opcji. Ludzie dzielą się na dwie kategorie. Ci, dla których Bóg już jest Ojcem, albo ci, dla których Bóg chce być Ojcem. I ostatnia rzecz. To, co śpiewaliśmy. Książę pokoju. Bóg ma trzy rodzaje pokoju dla ciebie. Wiecie, że pokój jest emocją tak mocno poszukiwaną obecnie w naszym świecie i ludzie marzą, żeby zasnąć w spokoju. Żeby położyć się i o niczym nie myśleć. Chcą się obudzić i mieć pokój w swoim umyśle. Niestety tak nie jest. Pandemia, wojna, inflacja, rosnące ceny, to wszystko, co się dzieje na całym świecie, to, co masz dzisiaj, nikt ci nie obiecał, że będziesz miał za rok. Żyjemy w totalnie niepewnym świecie. Ludzie są przerażeni. Wiele reklam, wiele firm żeruje na tym, że ludzie nie mają pokoju, że ludzie mają niepokój w swoich umysłach, że ludzie się boją. O, czytałem artykuł. O, wraca VAT do paliwa. O, straszne. I co teraz będzie? No wróci VAT do paliwa. Jesteśmy straszeni non-stop. 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 Ludzie nie mają pokoju, ale Chrystus przychodzi i daje ci pierwszy pokój. Ten kochany pokój. Wewnętrzny pokój. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 27. Pokój zostawiam wam, mówi Chrystus. Mój pokój wam daję. Mój pokój wam daję. Daję wam go zupełnie inaczej, niż daje wam ten świat. Na czym polega pokój, który daje świat? Po pierwsze, pokój, który daje świat, jest iluzoryczny. To jest fikcja. Po drugie, pokój, który daje świat, brzmi mniej więcej tak. Bądź optymistą, niech szklanka jest zawsze do połowy pełna. I będzie dobrze. Pokój, który daje świat, jest totalnie iluzoryczny i jest krótkoterminowy. Chrystus mówi, nie, ja wam nie daję takiego pokoju. Daję wam inny pokój, niż daje ten świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Podsumowując ten rok, rok potężnych wyzwań, rok potężnych kosmicznych wyzwań, kosmicznej presji, ale załapałem jedną rzecz. Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu, a pokój Boży, który nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Przestań się martwić. Przyjdzie odpowiedź na twoje potrzeby. Jeśli wołasz do Boga, to co masz zrobić, weź to, zostaw Bogu, bo sam nie dasz rady. Kiedy naprawdę to zostawisz Bogu, to w zamian dostaniesz Boży szalom. Szalom to jest coś, co wewnątrz ciebie krzyczy, będzie dobrze, a skąd wiesz, że będzie dobrze? Po prostu wiem, że będzie dobrze. To jest szalom. To jest dostępne dla ciebie. Ten wewnętrzny pokój, pomimo presji, pomimo wyzwań, wielomilionowych wyzwań, pomimo mnóstwo różnych innych rzeczy, w mojej głowie panuje szalom. Dlaczego? Bo oddałem wszystko Bogu. Oddaj, a dostaniesz w zamian pokój. Nie taki pokój, jak daje ten świat. Drugi pokój, który Bóg tobie daje, to jest pokój, który możesz mieć dzięki Jezusowi, to jest pokój z ludźmi. Ludzie, którzy non-stop się kłócą ze wszystkimi, mają coś z głową. a na pewno nie są chrześcijanami. Jak masz szalom w sercu, jak masz pokój w sercu, to ty nie chcesz walczyć z kimkolwiek. Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 18 wersecie Biblia mówi tak: jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój z kim? Ze wszystkimi. Miej pokój. Przestań walczyć. To, że Jezus Chrystus jest otwartym prezentem w moim życiu i biorę wszystko, powoduje, że On zmienia moje serce. On wymienia moje serce. Ja kocham z założenia, ja chcę mieć ze wszystkimi pokój. Ja chcę przebaczyć. Ja chcę być człowiekiem, który daje drugą szansę. Dlaczego? Bo mój Bóg jest względem mnie dokładnie taki sam. Wewnętrzny pokój. Pokój z ludźmi. I najważniejsze. Jezus chce ci dać pokój z twoim Ojcem. Ze swoim Bogiem. Izajasza 26:3. Twój cel jest wciąż taki sam. Zapewniasz pokój. Pokój temu, kto tobie zaufa. To jest piękne, co powiedział Izajasz. Twój cel jest wciąż taki sam, mówi Izajasz. Boży cel jest ciągle taki sam. Zapewniasz pokój. Zapewniasz pokój temu, komu? Temu, kto tobie zaufał. Ludzie, którzy ufają bezgranicznie Jezusowi Chrystusowi, mają największy luz w swoim życiu, jaki jesteś, nie jesteś w stanie tego wyprodukować w żaden sposób. Bóg wypełnia cię swoim pokojem szalom. Ale Bóg też chce, aby każdy człowiek żył z Nim w pokoju. Bo jaka jest prawda? Rodzisz się przyjacielem Boga, czy rodzisz się wrogiem Boga? Nie odpowiadaj. Rodzisz się wrogiem Pana Boga. Dlaczego? Bo rodzisz się jako grzeszny, zepsuty człowiek. Jesteś grzesznikiem. Rodzisz się jako grzesznik. W taki sposób się rodzisz. I Bóg nie jest twoim przyjacielem po prostu. O, tak po prostu. Nie. Bóg mówi, jest prezent dla ciebie. Otworzysz i będziemy razem. Albo będziesz się tylko temu przyglądał. Bóg nie chce synów i córek, Bóg nie chce dzieci, którzy idą za Nim, bo muszą. Bóg chce synów i córki, które idą za Nim, bo chcą. My rodzimy się, my mamy złą naturę, kiedy się rodzimy. Moment, pojawia się moment w twoim życiu, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem. Dla mnie ten moment to był 97 rok, 2 marca. To był ten moment, kiedy ja zdałem sobie sprawę z tego, że jestem grzesznikiem. Mówię, Boże, ja Ciebie potrzebuję. Boże, ja ginę. I przyszła do mnie potężna świadomość. Cały mój grzech, po prostu jak film kręcący się w kółko przed moimi oczami. Ja widziałem każdy mój grzech, który stawał się tak ciężki. I wiedziałem, że gdybym teraz tu umarł, to idę do piekła i na to zasługuję. Ale dzięki Bożej łasce wiedziałem, że nie muszę. Że jest inna opcja. Że mogę otworzyć prezent. Że mogę otworzyć prezent. Otworzyłem prezent. I powiem ci tak. Nie zamieniłbym mojego życia z nikim za cokolwiek. Jestem człowiekiem, któremu Bóg dał dobre życie. Spełnione życie. Kocham to, co robię. Dziękuję Bogu za wszystkie wyzwania, które były w moim życiu, bo wtedy mogłem się uczyć, co to znaczy mieć Boży pokój w moim życiu. On chce mieć z tobą pokój. Ostatni werset. Zaśpiewamy kolędę. I pójdziesz do domu. Ale ilekroć popatrzysz na choinkę, tylekroć przypomnij sobie prezenty, które tam leżą. Być może jeszcze leżą. Niektóre są nieotwarte. To jest jak Jezus w życiu wielu z nas. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Bóg już nie jest moim wrogiem. Dlatego, że ja poddałem Mu moje życie, On już nie jest moim wrogiem. On jest moim Ojcem, ponieważ otworzyłem prezent, poddałem Mu moje życie i należę do Niego. On nie jest moim wrogiem. Mamy pokój z Bogiem. Stało się to, jak to się stało? Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Co to oznacza? Ten prezent, którym jest Chrystus, zbawienie, które On Tobie oferuje, ten pokój, który On Tobie oferuje, to życie, które On Tobie oferuje, jest zupełnie za darmo. To jest za darmo. To jest za darmo. Otwórz i bierz. Wszyscy, którzy jesteście spragnieni, przyjdźcie i pijcie. Jesteś głodny, przyjdź i jedz. Jesteście spracowani, przyjdź. Przyjdź i bierz. On jest tym, który rozbije wszelkie jarzmo nad Twoim życiem. On jest tym, który ma odpowiedzi na Twoje pytania. On jest tym, który przynosi pokój. On jest tym, który chce być Twoim Ojcem. Ale tak na serio. Nie traktuj chrześcijaństwa na pół gwizdka, bo będziesz miał błogosławieństwo na pół gwizdka. O Boże, czemu ja nie mam takiego błogosławieństwa? Czemu ja nie widzę takiego życia z Tobą, jak mają inni? I Bóg mówi, bo żyjesz ze mną na pół gwizdka. Otworzyłeś pół prezentu, a chcesz mieć efekty całego prezentu. Mój Jezus, Twój Jezus. 25 lat żyję w głębokiej relacji z Panem Jezusem. Coś Wam powiem. Ja znam tą melodię. W tej melodii za chwilę pojawi się słowo Jezus. Kiedy ja słyszę Jezus, moje serce mięknie z wdzięczności do tego, co On zrobił dla mnie i kim On dla mnie jest. Za chwilę zaśpiewamy Jezus. Wymienimy to imię. Być może dzisiaj w Twoim życiu jest moment, kiedy w końcu otworzysz prezent. Bóg nie wzrusza się Twoimi emocjami, Bóg wzrusza się Twoimi decyzjami. Twoje emocje nic nie zmienią. Twoje decyzje zmienią wszystko.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.